Tak, nie wiedziałem, jak zatytułować to, co chciałem mówić, choć dużo nie będę mówił. Jednak chciałem wam powiedzieć tak, o czym tak ogólnie chciałbym powiedzieć. Chodzi mi o taką postawę serca naszego przed Bogiem. Bardzo blisko jestem, bo coś go tu głos idzie. Postawa serca. Wiemy, że Panu Bogu podoba się serce skruszone, serce, które nie jest dumne, pyszne, ale skruszone, tak? I taką cudowną postawę, którą możemy mieć za naśladownictwo, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Wiemy, że już prorok prorokował o Panu Jezusie, nie? Mówił o Nim jako o baranku. A baranek jest zwierzątkiem takim bardzo delikatnym, pokornym. Jakby przyrównanie jest tutaj, tak? Jest napisane, że nie opiera się wobec tego, który go strzyże i tak dalej, jak tam mowa była o Panu Jezusie. Były takie argumenty podane, takie symbole tego o Jego pokorze i oddaniu, znaczy takiej niewinności też. Myślę, że dużo więcej może wy też wiecie. Nie chciałem tak szczegółowo może o tym mówić, ale choć to jest bardzo istotne, to jednak chciałbym się bardziej skupić na tym, co jest w nas, w naszych sercach, jakie jest nasze serce przed Panem. Najlepiej takie rzeczy oddają przykłady. Pan Jezus też posługiwał się przykładami, gdzie czytamy w Słowie Bożym o, jeśli chciał coś zobrazować i pokazać lepiej, to jest wtedy do zrozumienia dla tych, którzy słuchają. I też kiedy tak troszkę przygotowywałem się, to znalazłem parę takich przykładów, które jakby oddają takie postawy serca, czy wręcz nawet jakby nas zabezpieczają przed taką niewłaściwą, bo będę chciał podać przykłady, które nie są właściwe bardziej. Jedynym właściwym, dobrym przykładem, doskonałym jest nasz Pan Jezus Chrystus. I ci, którzy Go naśladowali, bo możemy czytać w Słowie Bożym o tym, ale głównie chodzi o to, żeby to nasze serce mogło być przed Panem. A wiemy, że Słowo Boże nas poucza, że Pan nie patrzy na to, co zewnętrzne. Nawet czy jesteśmy ładni, czy brzydcy, czy mądrzy, czy jakikolwiek, czy wysokiego rodu. Ale On patrzy na serce. Podoba Mu się to, jakie jest nasze serce. Dlatego warto dużą uwagę przywiązać do tego, aby badać nasze serca, tak? Nawet Dawid w psalmach swoich mówi się, że Panie, zbadaj mnie, poznaj moje serce, to, co tam jest, zbadaj mnie i zmień to, co tam niewłaściwe. Zbadaj mnie, Panie. I tak myślę, że taka postawa serca, jak Dawida, też jest dobrą postawą, którą Pan na pewno honoruje. Tak Słowo Boże nam powiada, że mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. To jest ogólne słowo, ale to jest też słowo, które musi się zaradzać gdzieś tam w głębi nas. Litera jest literą. Po prostu cytat. Ale ważne jest, żeby to słowo miało głębię w naszym życiu. Tak tłumaczy się, że słowo, które jest objawione przez Pana, jest słowem rema, tak? Z greckiego. Dlatego jest to słowo, które Pan objawia nam, które jest do naszego życia konkretnie. A my często lubimy patrzeć na to, co na kogoś innego, prawda? Lubimy oceniać. Lubimy oceniać kogoś. Lubimy się stawiać na tej lepszej pozycji. A on jeszcze daleko do mnie i tak dalej. Nie? Wiemy, że takie postawy nie są miłe Panu. I kiedy Pan Jezus, kiedyś uczniowie kłócili się o takie coś, jak kto jest największy w Królestwie Bożym. Największy w Królestwie Bożym. I wykłócali się. Jeden mówi, ja jestem większy, ten był taki. Pan Jezus postawił pomiędzy nimi dziecię. Mówi, jeśli się nie staniecie jak te dziecię. Jeżeli ktoś się nie stanie jak to dziecię, nie może wejść do Królestwa Bożego, w tym coś rodzaju, nie, może teraz parafrazuję troszeczkę dokładnie, ale wiemy, o co chodzi. I Pan Jezus postawił tam dziecię za przykład. Jeżeli nie staniecie się jak te dzieci, nie możecie, ten, kto się stanie jak dzieci, będzie ten największym, tak? A kto chce być największym, to niech będzie sługą wszystkich, tak? Niech będzie sługą wszystkich. Dlatego Pan Jezus bardzo pokazywał takie przykłady, postawił przykład dziecko, prawda? Nie teoretyzował, ale od razu pokazał przykład. Jest to bardzo istotne, ponieważ my wtedy lepiej widzimy, jak ma wyglądać, jak mamy zrozumieć pewien aspekt naszego życia. Ja bym chciał przeczytać, bracia i siostry, Słowo Boże zawarte w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 18 do 20. Przepraszam, wróciłem za daleko. Chciałem szybko. Czytamy tutaj tak. Może przedtem przeczytam pierwszy werset od 17, może dlatego, żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi mi. Powróciło tedy owiek 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. I rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Dlaczego Pan Jezus mówi do uczniów takie słowa? Oni się cieszyli, radowali, bo duchy są im podległe. Mogli czynić w imieniu Jezusa wiele rzeczy. Zauważmy, że oni patrzyli na to, że mają moc. Patrzyli na to, że są ważni, że takie rzeczy dokonują. Jezus zobaczył ich serce, prawda? Ale zaraz potem Jezus mówi: nie z tego się cieszcie, nie z tego. To nie jest powód do takiej radości, jaką powinniście mieć. I Jezus im wskazuje tutaj, że prawdziwa radość, którą się mają cieszyć, to jest to, że imiona ich są zapisane w Księdze Żywota. Dlaczego im tak powiedział? Bo naszą taką ludzką tendencją, że tak powiem, jest, jeżeli coś się udaje, to stajemy się tacy dumni, wyżsi, jeżeli wszystko się dobrze wiedzie, aż do czasu, kiedy coś się nie powiedzie. Wszystko jest dobrze aż do pewnego czasu. I tutaj Pan Jezus ich przestrzega, żeby nie doszło do tego, że w pewnym momencie powiedzą: wow, to nie tędy droga. Musimy się wrócić, tak? I Pan Jezus ich to przestrzega dlatego. I taka sama duma, że jesteśmy, takie rzeczy czynimy, taka sama duma była kiedyś w szatanie, kiedy Pan Jezus, może parafrazując powiem, że Pan Jezus mówi: nie, to, co teraz w waszych sercach jest, to jest to, co towarzyszyło diabłu, że był powodem jego upadku z nieba. Ponieważ to on był, napisane było, że był postawiony wysoko, nawet był odpowiedzialny za uwielbienie w niebie, tak? Możemy też tak czytać. I był odpowiedzialny za to, aby oddać chwałę Bogu. Pan postawił go na wysokiej pozycji, dał mu wszystko, co mu potrzebne było do tego. I on w końcu, nawet jest napisane, że był piękny, byłeś piękny, a potem stało się, że zaczął się tym pysznić, to gdzie jest, tak? Zapomniał, że to Pan go postawił. Zaczął, i nawet jest napisane tam, że zrównam się z Najwyższym, tak? Zrównam się z Najwyższym. I cóż się stało? I Pan Jezus właśnie chciał zaoszczędzić to uczniom, żeby nie popadli w taką dumę, że to, co mają, że tak naprawdę nie to się liczy, ale to, że są dziećmi Jego i że ich imię jest zapisane tam w Księdze Żywota Baranka. To ma być podstawą radości. Bo wszystko inne, widzimy, zaprowadziło, diabła też zaprowadziło szczególnie do tego, że spadł z nieba. I dlatego Jezus tutaj mówi: widziałem diabła, kiedy spadł, jak błyskawica spadł z nieba. Dlatego Jezus mówi, byłem tam, widziałem, jak diabeł spadł z powodu tej dumy. Dlatego Jezus ich ostrzega, nie z tego się cieszcie. Podam taki przykład ze szkółki. Była pewna nauczycielka szkółki niedzielnej i bardzo dobrze prowadziła swoje nauczania pośród dzieci, wśród dzieci. I pewnego razu nauczała dzieci o przypowieści o faryzeuszu i celniku. Nauczała o nich i wiem, jak tam jest, że faryzeusz zaczął się chwalić, że dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten oto celnik. No i różne takie sobie tam wymieniał, co on to nie robi dla Pana. No i pewnie już ta szkółka się kończy i nauczycielka mówi, dzieci, no to dobrze, to teraz powstańmy, pomódlmy się, podziękujmy Bogu. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy jak ten faryzeusz. Dobrze się modliła? Zaczęła się modlić tak jak faryzeusz, tak? Nawet nie zauważyła. I tu jest pewna taka pułapka dla naszego serca, że żebyśmy nie popadli w takie coś, prawda, jak kiedy przyjdzie nam stanąć w takiej sytuacji. Przykład, znów kiedyś opowiedział, opieram się na tym, co ktoś powiedział, ktoś gdzieś sformułował to w taki właściwie dobry sposób, myślę, żeby to przedstawić jako taki przykład. Dlatego drugi taki przykład to był opowiadanie o zwierzątkach hodowlanych. Pierwsze jedno zwierzątko to kogut był, prawda, że cieszył się, że mówi, zapiał i powiedział, rozpocząłem nowy dzień, sprawiłem, że wszyscy mogą się obudzić i wstać do nowego dnia. Następnie, kto tam jeszcze był? Ktoś tam jeszcze był, nie wiem, czy nie tam. Zapomniałem. Był ten kogucik, potem to już zapomniałem. Nie zapisałem sobie, tylko tak z pamięci. Kogucik, kto tam jeszcze mógł być? A, już wiem. To była krowa. Krowa to była. I krowa mówi, no, wiernie dzisiaj oddałam mojemu farmerowi mleka, dostatek. Dumna była z tego, że mogła tak dużo uczynić dla swojego farmera. Cieszyła się ze swojej postawy. I raptem teraz następna postać tego opowiadania to jest osiołek, nie? My to porównujemy z tym, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, tak? I ten osiołek opowiada, już nie mógł się doczekać, aż będzie mógł opowiedzieć swoją sytuację i cofał się do tyłu i do przodu z niecierpliwości. Mówi tak bardzo, teraz ja chciałem Wam coś opowiedzieć bardzo ważnego, najważniejsze w moim życiu. Wyobraźcie sobie, szedłem ulicą Jeruzalem i słyszę, jak wszyscy skandują, podnoszą palmy, gałązki. Normalnie czułem się niesamowicie. Szłem i wiecie co, chyba nigdy nie zapomnę tego faktu. No czułem się niesamowicie. Tylko osiołek zapomniał, że na nim siedział Pan Jezus. I tutaj czasami odzywa się taka nasza postawa, tak? Musimy zwrócić uwagę też na to, że ten, kto jest w naszym życiu, nie, że to my, bo Pan nas często wywyższa w naszym życiu, stawia nas wysoko, ale nie dlatego, żebyśmy się tym pysznili, ale dlatego, żebyśmy mieli serce pokorne i wiedzieli, że to On jest tym najważniejszym w naszym życiu. I takie sytuacje w naszym życiu często się zdarzają. Czasami przyjdzie, że ja też ostatnio miałem taką sytuację w pracy, gdzie byłem zaskoczony. Taki kolega mój, przecież już pracujemy długo razem, on jest kierowcą akurat. I coś tam zacząłem robić w tym autobusie i coś tam zaczęło się komplikować, a on już miał wyjeżdżać na trasę. Jeszcze sobie zaplanował obiadek. Już mówi, I zaczął to wszystko wiewieć, jak się zaczął złościć, bo coś się tam nie układało, nie, bo nie chciały się tablice ustawić, wszystko się gdzieś tam w inny zły sposób poukładało. I zaczął taki był wściekły na mnie, zaczął tam mówić tego, dlaczego to. Ale w końcu się dobrze wszystko skończyło, bo autobus wyjechał w porę, tylko że już nie miał tyle czasu dla siebie, tak? Byłem trochę sfrustrowany. Ale cóż się dzieje, cicho, bo moja wina. Dlatego też tu można się oburzyć, nie? A co ty chcesz ode mnie? Raz mi się zdarzyło, albo coś tam, nie? Będę się tłumaczyć. My lubimy się tłumaczyć. Ale myślę, że Słowo Boże nas poucza, że mamy błogosławić. Nawet tych, którzy nas przeklinają, tak? I módlcie się za tych, którzy wam źle życzą, czy was przeklinają. Pan Jezus mówi. I to jest, myślę, postawa przed Bogiem, która jest bardzo istotna i ważna. Ale myślę, że sami z siebie nie możemy osiągnąć takiej postawy, tak? Mi było trudno. Było mi trudno dlatego, że nie wiedziałem, jak się zachować, nie? Bo to jest taki nagły przypadek. Nagły przypadek, że ktoś ci tam tak fajnie do tego czasu było, zgadzaliśmy się, nawet mnie chwalił nieraz. Mówi, nie ma takiego elektryka jak ty. Nie, wszystko było okej. Okay. A nagle słyszę taką szykanę, nie? Ale błogosławiłem go. Nawet postanowiłem zadośćuczynić i może na razie bez jego wiedzy, ale w autobusie, którym on jeździ, założyłem mu tam światełka takie LED-owe, bo one już tak słabo świeciły. Myślę, na chwałę Bogu niech to będzie. No i czasami potrzeba takiej skruchy w naszym życiu, uniżenia, aby Pan mógł nas, bo myślę, że wtedy Bóg nas może wywyższyć. Bo jeśli my się zaczniemy wywyższać, a co ja, no to wtedy myślę, że już Pan nie ma nic do roboty z nami. Ale jeżeli my się poddamy Panu i pozwolimy Mu działać w naszym sercu, to wtedy Pan nas wywyższy. Wiemy, jaka była postawa w Panu Jezusie. Jest napisane, nie wiem, czy będę dobrze to pamiętał, a powiem, nie. Chociaż był Bogiem, nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu, ale przyjął postać sługi i był posłuszny Bogu aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tam dalej jest napisane, dlatego Bóg wielce go wywyższył i postawił go nad wszystkim. Uczynił go Panem Panów, Królem Królów. Halleluja. No co chciałbym zwrócić, bracia i siostry? Naszą uwagę. Taka odskocznia od tego, aby nie popaść w dumę, w pychę, jeśli chodzi o Kościół, nie? Myślę, że jest ważną rzeczą, kiedy Pan Jezus modli się w Ewangelii Jana w arcykapłańskiej modlitwie. To jest 17 rozdział. Chciałem przeczytać tylko jeden z takich urywków. Ja to sobie zapisałem. Dwudziesty pierwszy werset. I to jest modlitwa. Jedna z ważnych rzeczy, których Pan Jezus się modli. Jest tu dużo więcej rzeczy, o które Pan Jezus się modli, ale tu chciałem wybrać to jedno tutaj dla nas. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Myślę, że to jest... Jak myślicie, modlitwa Pana Jezusa była wysłuchana? Myślę, że tak. Ale teraz możemy ją przyjąć jako modlitwę wysłuchaną, ponieważ Pan Jezus modlił się o coś, co, jak tutaj możemy dalej czytać, w tym samym wersecie czytamy, jakby konsekwencją tej jedności, tak? aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jedność w Kościele może wiele uczynić. Wiem, ile czasem jest rozdwojenia w kościołach. Dzieje się to w różnych zborach, w różnych kościołach. Jest rozdwojenie. I to czyni diabeł. Aby poróżnić, aby rozdwoić coś, żeby coś się nie ustało, co jest dobre. Ale Bóg właśnie, Jezus modlił się o ważną rzecz, aby ta rzecz, jedność w Kościele, żeby jedność, nie patrzyłem do słownika, co oznacza jedność, ale tak myślę, że jedność to jest coś, jeżeli ktoś ma jeden cel, i dążyć do tego celu. I są jednomyślni w tym i są zgodni we wszystkim, żeby iść w tym celu, bo wiedzą, że ten cel jest szczytny. Tak, ja to sobie tak wytłumaczę. Ale myślę, że to jest taka logiczna definicja. I myślę, że to jest to, czego Pan Jezus Chrystus chce osiągnąć w Kościele. Bo jeśli diabeł szuka, żeby rozproszyć, żeby poróżnić, to Jezus tutaj modli się o coś odwrotnego, tak? Aby ich zjednoczyć. Jak ja, Ojcze, i Ty we mnie, i ja w Tobie, tak oni w nas jedno byli. Myślę, żeby to tym akcentem... Mamy jeszcze trochę czasu, nie? Myślę, że to jest ważny akcent dla naszego życia, jeśli chodzi o jedność, dla Kościoła ogólnie. Też czytałem w jednej książce taką sytuację. Była pewna armia zbawienia, która bodajże jakiś brat, dobrze pan Bot chyba się nazywał, prowadził taką armię. I oni chcieli robić, byli zjednoczeni, ale robili wszystko, co mogli, z własnych sił. Szli na ulicę, głosili Słowo Boże i wszystko robili, co tylko mogli. Wszystko dali z siebie. No ale jakoś nie było takich efektów tego wszystkiego. I napisali do tego brata, który ich tak zachęcał do tego, żeby było to przebudzenie w ich sercach, w ich życiu. Od siebie chcieli zrobić wszystko i zrobili jakby. No i cóż, jeszcze napisali telegram i on im odpisuje dwa słowa. Mówi, próbujcie łez. I dopiero później, kiedy próbowali jeszcze przed Panem, bojowali i byli zdesperowani. I wtedy dopiero rzeczywiście zaczęło nabierać Bożego działania. Próbujcie łez. Czasami nie wystarczy tylko zrobić to, co w naszej mocy, to, co ten, ale czasami trzeba i użyć łez. Paweł nawet mówi do Tymoteusza, pomnę na twoje łzy, piszę do ciebie, aby zobaczyć, jak ty się masz. Abyś mógł na nowo rozniecić dar łaski, której został ci przez włożenie rąk, którego ci udzieliłem. Myślę, że czasem i to jest jedyne wyjście, aby użyć łez. A też napisano, że łzy nasze są zbierane w bukłakach. Pan wszystko gromadzi. To wszystko będzie zapłacone. Nawet to nie będzie zapomniane. Przeczytajmy sobie, bracia i siostry. Nawet w jednym miejscu mi się przypomina, było napisane, jeśli siejemy we łzach, to zbieramy z radością, tak? Zbieramy z radością. Będą zbierać z radością. Bym chciał jeszcze przeczytać psalm 133, 1 do 3. Bo jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjon. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Widzimy, jak cenną rzeczą Dawid modli się w swoim psalmie, kiedy bracia w zgodzie żyją. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Tam czyni Pan to, co zamierzał. I tam może wykonać swoje dzieło. Bo któż może być przeszkodą, by Pan czynił swoje dzieło? Czy sam Pan? Czy On jest przeszkodą tym? Czy nie zrobił już wszystkiego, żeby Jego dzieło mogło być czynione? I żeby on mógł być tym, który jest Panem i stawać się Panem życia tych ludzi, którzy gdzieś są wokół. To, że jeszcze nie są pośród nas, nie znaczy, że nie będą. Ale Pan chce zbawić, bo jak napisano, że Pan nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, aby każdy przyszedł do upamiętania. Tak? Ale wiemy też, bracia i siostry, że jakby to powiedzieć, przebudzenie, że tak powiem. Takie modne słowo, przebudzenie. Zaczyna się od nas samych, tak? Że to pierwsze Kościół musi, bo jeżeli Kościół się nie przebudzi, Pan nie będzie mógł działać. Ale jeśli nasze serca będą gotowe, aby Pan złamał nas, nasze ja, to co my zawsze próbujemy na górę wyciągnąć. To jeżeli to nie będzie złamane, myślę, że Pan nie da rady nic zrobić w Kościele. Jedność i złamane serce. Tak Dawid mówi, Panie, skrusz mnie, złam mnie. Niech Pan nas błogosławi, bracia i siostry, niech uczyni dobre dzieło w nas, bo On przecież rozpoczął to dobre dzieło. Niech je czyni dalej, a my, abyśmy nie byli oporni, abyśmy mogli dać Panu uprawiać naszą glebę naszego serca, aby mógł użyć nas tam, gdzie chce. Abyśmy, tak mówi Piotrowi, poprowadzą Cię tam, dokąd nie chcesz. Ale Pan chce być z nami i myślę, że to daleko lepsze. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On jest dobry, On jest łaskawy i On nas doprowadzi do właściwego miejsca. Choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jednak moja łaska Ciebie nie opuści. Mówi Pan, który się nad Tobą lituje. On jest dobry, łaskawy. I żal mu karania. Pan jest dobry. Bracia i siostry, nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, ale możemy sobie powstać i podziękować Bogu za Jego łaskę, za Jego dobroć, za to, że ma moc nas doprowadzić.